Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie, bo po raz pierwszy gościu u mnie, więc wielka przyjemność, pani profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka, profesor w Instytucie Politologii, katedrze Żona Moneta Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka Team Europe Direct, również wykładowczyni wizytująca na Sorbonie, dzisiaj z Paryża. Pani profesor się łączy, kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry Państwu, bardzo mi miło.
Tak, wybory do Parlamentu Europejskiego już w czerwcu. My rozmawiamy 29 marca, więc jeszcze trochę czasu mamy. Przyznam, że kiedy przeglądałem też publikacje medialne, może nie tyle mówi się o wyborach jako o wyborach, na kogo będziemy głosować. Ta kampania jeszcze nie ruszyła, ale bardziej mówi się o tym bezpieczeństwie wyborów. Przyznam, że hasło Rosja i zainteresowanie Moskwy przewija się cały czas w tych analizach medialnych. To rzeczywiście te wybory są na tyle ważne, że ta machina Putina musi w jakiś sposób ruszyć i tutaj angażować się akurat w ten cały proces wyborczy?
No właśnie, zaczęliśmy od bardzo ważnej strategicznej kwestii, ale żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Rosja jest zainteresowana bardzo nawet wpływaniem na wybory, które mamy w Europie 9 czerwca, wybory do Parlamentu Europejskiego, to może powiedzmy kilka słów na temat właśnie, jak te wybory realnie wpływają na życie Europy i na nas, i na politykę, geopolitykę również. Przypomnijmy, że Polska jest członkiem Unii od 20 lat, w tym roku świętujemy 20-lecie i Unia Europejska, do której należymy, jest takim swoistym systemem politycznym, w zasadzie metasystemem, który nas okala, mówiąc poetycko, czyli mieści w sobie 27 innych systemów politycznych, państw członkowskich. I zacznijmy od tego, ja zawsze staram się to przekazać rozmówcom, studentom, znajomym, że instytucje europejskie są naszymi instytucjami. Parlament Europejski jest naszym parlamentem. My żyjemy w wielopoziomowym systemie politycznym, wielopoziomowej demokracji. Więc Parlament Europejski i głosowanie w nim to jest tak naprawdę nasz przywilej i prawo. My jesteśmy obywatelami Unii. Oprócz obywatelstwa krajowego posiadamy też obywatelstwo Unii. Też nie wszyscy o tym wiedzą, nie mamy tej świadomości. To obywatelstwo unijne to jest taki dodatkowy status, który pozwala nam na przykład głosować w wyborach do parlamentu, kandydować w tych wyborach, ale też na przykład mamy prawo do ochrony dyplomatycznej w innych krajach Unii Europejskiej, gdy na przykład przebywamy poza Europą, w Afryce i coś nam się dzieje. To nie mogą nam odmówić opieki, na przykład placówki innych krajów unijnych. To taka dygresja. No ale o co chodzi z tymi wyborami do Parlamentu Europejskiego? Prawie dwie trzecie krajowego prawodawstwa, czyli tego, które ma wpływ na nasze życie, bierze swój początek w Brukseli, w Unii Europejskiej, albo jest kształtowane w ramach polskiego członkostwa. To jest bardzo szeroki pakiet polityk publicznych, a Parlament Europejski jest najważniejszą, obok Rady Ministrów Unii, instytucją ustawodawczą. Czyli innymi słowy, on uchwala wespół z Radą Unii przepisy prawa unijnego, które mają wpływ na nasze życie. I żeby Państwu to zobrazować, to też trzeba powiedzieć, myślę, że liczby działają na wyobraźnię. Parlament współdecyduje o kształcie polityk i rozwiązań politycznych aż w 85 obszarach. Jakie przykłady? Polityka klimatyczna, polityka energetyczna, wspólny rynek, ochrona pracowników, konsumentów, polityka migracyjna, rolnictwo. To, co się teraz dzieje się dlatego, czyli chodzi mi tutaj o protesty dotyczące Zielonego Ładu. Rolnicy wyjeżdżają traktorami nie tylko w stolicach Unii, w państwach członkowskich, ale również w Brukseli przed Parlamentem Europejskim, bo ten właśnie parlament współkształtuje politykę. No i teraz jeszcze, żeby podbić ważność Parlamentu Europejskiego, nie tylko dla nas, ale właśnie też dla Putina, który chce wpływać na te wybory, to oprócz roli prawodawczej, Parlament Europejski też pełni rolę nadzorczą, kontroluje władzę wykonawczą, kontroluje Komisję Europejską. Może odwołać kolektywnie komisję. Przesłuchuje też kandydatów na komisarzy. Czyli po wyborze już naszych posłów, europosłów, będzie kolejny etap powoływanie nowego składu Komisji Europejskiej, tak? I tutaj Parlament musi zatwierdzić ten kolecz, ten to kolegium komisarzy. Parlament pełni też rolę budżetową. Współustanawia z Radą Unii Europejskiej budżet Unii. No i na końcu to chyba jest w zasadzie najważniejsze, że Parlament bezpośrednio reprezentuje nas, obywateli. To jest coś, co go odróżnia od Rady Unii Europejskiej, w którym zasiadają członkowie rządów, bo Rada jest instytucją międzyrządową i interesy państw tam grają rolę, a Parlament bezpośrednio obywateli. No i teraz wracając do pana pytania o Rosję. Oczywiście zainteresowanie Rosji tymi wyborami jest ogromne i Kreml wykorzystuje każdą okazję, żeby zasiać podziały, aby przede wszystkim osłabić naszą demokrację, ale także w jak największym stopniu, i to jest chyba no, najważniejsze w tych okolicznościach geopolitycznych, osłabić polityczne poparcie dla Ukrainy, poparcie krajów członkowskich, poparcie Unii Europejskiej. Czyli używając różnych taktyk, tak, straszenia, mówienia ludziom, że pomoc Ukrainie na przykład wciąga społeczeństwo w wojnę, naraża na pogorszenie statutu ekonomicznego i tak dalej, przyniesie biedę i w ogóle marazm w Europie. No oczywiście zniekształcając fakty i publikując takie narracje, chce osłabić Ukrainę i pomoc europejską dla Ukrainy. Tutaj moglibyśmy oczywiście przez kolejne godziny rozmawiać o historii w ogóle wpływu rosyjskiego na wybory, tak? Finansowanie partii politycznych, skrajnie prawicowych zazwyczaj, bo to one sympatyzują z, można powiedzieć, linią polityczną Kremla. Pamiętamy finansowanie przez Rosję kampanii prezydenckiej Le Pen we Francji, no ale to się dalej oczywiście dzieje, na ten temat powstają raporty, rekrutuje się również, znaczy Rosja jest doskonała w rekrutowaniu swoich agentów wpływu. Przytoczę tylko szybko jeszcze, żeby zakończyć właśnie tą część, taki przykład znowu obrazujący. W styczniu rosyjski portal śledczy Insider opublikował materiał, który jakby dyskredytuje i zarzuca łotewskiej eurodeputowanej, czyli posłance z Łotwy, która zasiada w Parlamencie Europejskim, Tatianie Zdankowej, że przez lata pracowała dla FSB. No to była rewelacja. Ona oczywiście zaprzecza, ale jest teraz objęta dochodzeniem prowadzonym przez sam parlament. Ma zakaz kandydowania w wyborach tych teraz czerwcowych. No i oczywiście wywołało to duże poruszenie wśród posłów. Ale wiem, że takich przypadków może być więcej. Więc no, te wybory są bardzo ważne zarówno dla nas wewnętrznie w Unii Europejskiej, jak i są zainteresowaniem, cieszą się zainteresowaniem wewnętrznych naszych konkurentów, można powiedzieć, żeby nie powiedzieć wrogów. No.
Powiedziała pani profesor o tym, że na początku, że to jest nasz parlament, to są nasze instytucje, to są nasze wybory, ale często mamy trudność z identyfikowaniem się, może jako Unia szeroko tak, ale ta relacja do samych instytucji unijnych jest już nieco ciężka, nieco trudna do zdefiniowania.
Oczywiście, że tak. I wie pan, zacznę może od takiego emocjonalnego akcentu, że ubolewam bardzo nad tym, jako osoba, która uczy o Unii, sama śledzi to, co się w niej dzieje, że nie mamy w szkołach naszych podstawowych, albo nawet i w przedszkolach, zerówkach, programów dotyczących Unii Europejskiej, systemu politycznego Unii Europejskiej, a powinniśmy. Już powiedziałam dlaczego. Ponieważ my jesteśmy obywatelami tego systemu. I tak samo jak mamy WOS, nasze dzieci, my sami uczyliśmy się WOS-u na lekcjach, to ten WOS powinien obejmować wiedzę o Unii. Ponieważ my nie mamy tej wiedzy, nie mamy świadomości obywatelskiej, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielkie przełożenie na nasze życie ma legislacja europejska, to co tam się dzieje, te wszystkie szczyty brukselskie. Ja tylko znowu przykładu podam wyniki sondażu, który usłyszałam w tym tygodniu w Tok FM-ie. Opinia 24 przeprowadziła na zlecenie Tok FM-u właśnie taki sondaż dotyczący wiedzy o Unii. I zadano pytanie, czy prawo unijne ma pierwszeństwo nad prawem krajowym. Niech sobie teraz każdy z Państwa pomyśli, co by odpowiedział. Czy prawo unijne ma pierwszeństwo nad prawem krajowym? 58% respondentów odpowiedziało, że nie, no absolutnie, no nasza konstytucja i nasze prawo jest ponad wszystko. No okazuje się, że nie. Znaczy, nie okazuje się, my to wiemy, ale jako eksperci, ale ludzie tego nie wiedzą. Oprócz tego, że Unia jest tym systemem politycznym, jest też systemem prawnym. I prawo, które powstaje w Brukseli, pamiętajmy też, że ono nie powstaje w oderwaniu od nas. To państwa członkowskie, 27 rządów, 27 stolic, współdecyduje. Legislacja tworzona jest przez Radę Unii Europejskiej, tak? Czyli nasi premierzy różnych, czy głowy państw, bo czasami są to prezydenci, spotykają się tam, decydują o pewnych kwestiach. Ministrowie naszych rządów, w zależności od sektora, co chwilę też spotykają się w Brukseli, w tak zwanych konfiguracjach sektorowych i głosują, decydują. Więc chciałabym, żeby w nas była taka świadomość, że Unia to nie jest inna planeta. To my.
A to jeszcze zapytam pani profesor, bo może okażę się ignorantem, arogantem, ale czy te przepisy unijne, jako że mają pierwszeństwo przed krajowymi, to już jest zapisane w traktatach?
No i właśnie, gdybyśmy mieli WOS i gdybyśmy się pochylili w taki sposób bardzo ludzki, fajny, atrakcyjny nad tym, co jest w tych traktatach, to byśmy się dowiedzieli, że istnieją kompetencje, trzy strony tak naprawdę tego traktatu. Kompetencje wyłączne Unii, kompetencje wyłączne państw członkowskich, których jest oczywiście bardzo dużo i tam Unia się nie może jakby wtrącać, i kompetencje dzielone. Dzielone to są właśnie te kompetencje między kraje a Unię, w których dochodzi do procesu decyzyjnego, który się nazywa wspólnotowy. I to, co powiedziałam na początku, te 85 obszarów, które wymieniłam, to są właśnie te kompetencje wspólne. Czyli państwa członkowskie w Radzie Unii, europosłowie w Parlamencie Europejskim, to są dwie instytucje legislacyjne, które tworzą prawo w tych obszarach. Na przykład Unia Europejska ma wyłączne kompetencje w bardzo niewielu obszarach. Czyli, że nie musi współdecydować z państwami, bo państwa jej scedowały kompetencje. I to jest na przykład polityka monetarna w strefie euro, polityka handlowa, czyli to, jak Unia Europejska handluje z resztą świata, czyli te wszystkie cła, prawda, umowy handlowe, ale wszystkie inne te 85 obszarów to są kompetencje dzielone. Więc oczywiście to są skomplikowane rzeczy, ale proszę mi uwierzyć, że opowiedziane w konkretny, obrazowy sposób trafiają do głów nawet 7-6-latków. Ja miałam ostatnio takie spotkanie z seniorami z drugiej strony, więc nie z dziećmi, ale z ludźmi, którzy mają duże doświadczenie też polityczne i historyczne i mieli czas, żeby zadać pytanie o Unię. No właśnie przed wyborami, żeby się dowiedzieć. Starsza pani powiedziała do mnie: Pani profesor, ja nie wiem, jakie ja mam zadać pytanie, bardzo bym chciała, ale ja nawet nie wiem, bo ja nic nie wiem o Unii, ja nawet nie wiem, jak zacząć. I drodzy Państwo, wyobraźmy sobie, że Unia powstała w latach, czy Wspólnota Europejska w latach 50. po wojnie. I my jesteśmy w Unii od 2004 roku, czyli 20 lat. To nie jest smutne, że przez tyle lat Unia nie wykształciła, oczywiście za zgodą państw członkowskich, takiego systemu edukacji, żeby tych obywateli z szacunkiem informować o tym, czym tak naprawdę ona jest. No, z tym pytaniem pana zostawię.
Tak. Chciałem zapytać w takim razie jeszcze o samą frekwencję. Jak to wyglądało w latach ubiegłych? Jeżeli korzystać z jakichś uprawnień, to jak akurat to wygląda na tle Polski? Jak wypadamy w tej średniej zachodniej?
Tak, oczywiście. No, trzeba powiedzieć, że patrząc na frekwencję przez ostatnie lata w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ona wzrasta. 2009 rok, ja mówię tutaj o takiej ogólnej frekwencji unijnej, średnia frekwencja wszystkich państw. W 2009 to było około 43%, które poszło do głosowania obywateli. To samo podobnie w 2014, w 2019 już ponad 50%. Europejczyków poszło do głosowania. To jest oczywiście mało, ale jest tendencja wzwyżkowa. I teraz ostatni raport Fundacji Bertelsmanna pokazuje, co oczywiście bardzo cieszy, że ta frekwencja ma wynieść powyżej 60%. To by był 10% skok. Ja jestem zdania, że jest to realne, dlatego że polityka europejska, pomimo tego wszystkiego, co powiedziałam, ona podlega coraz to intensywniejszej polityzacji. Czyli zaczynamy się interesować tym, co się dzieje w Brukseli, tym, co mówi i robi Unia. No czasami, albo nawet często, w negatywnym tego słowa rozumieniu, bo populiści nas straszą, oskarżają o Brukselę, tą jakąś właśnie zewnętrzną planetę, o zabieranie nam na przykład suwerenności, więc ludzie się zaczynają interesować. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to tak samo mamy do czynienia z tendencją zwyżkową. W 2014 roku 23,8% uprawnionych poszło, bardzo, bardzo mało. A w 2019 to było 40, prawie 6%. I myślę, że na tej fali też mobilizacji politycznej, którą wykazało się polskie społeczeństwo w wyborach parlamentarnych teraz, które mieliśmy jesienią, myślę, że nie zapomnimy o tym, że to są kolejne wybory. No, apeluję, żeby się nie męczyć chodzeniem do urn, tylko pomyśleć, że to naprawdę ma sens i serdecznie zachęcam, żeby 9 czerwca również skorzystać z tego prawa i przywileju.
Jakie ważne decyzje czekają Unię, też pod kątem zmian prawnych, legislacyjnych, też jakie wyzwania, że warto, żeby obywatele do tych wyborów poszli, bo głos tudzież naszych reprezentantów, przedstawicieli będzie bardzo ważny.
Oczywiście, jesteśmy w bardzo silnym kryzysie bezpieczeństwa. Oczywiście mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Polska jest krajem flankowym i wiemy, że bardzo zależy nam, jak i wielu innym krajom Unii, na tym, aby przyjąć Ukrainę. Ale nie tylko. Ogólnie mówimy od jakiegoś czasu o rozszerzeniu. To rozszerzenie jest bardzo ważnym aspektem też polityki bezpieczeństwa, stabilności politycznej, gospodarczej całego regionu. Jeżeli kraje, które kandydują do Unii Europejskiej, 7-8 krajów, nie wejdą do tej Unii w przeciągu powiedzmy następnych kilku lat, dekady, to możemy się spodziewać tego, że wpadną po prostu w objęcia autorytarnych rządów Rosji. Zobaczymy, jak potoczy się wojna. Więc największe wyzwanie przed Unią w tym momencie jest przygotować siebie jako tą wspólnotę, ten wielopoziomowy system polityczny, jak i te kraje na wejście do Unii. I rozgorzała w tamtym roku dyskusja na temat reform Unii, bo Unia się musi zreformować, żeby się przygotować i zaabsorbować te kraje, bo pamiętajmy, że Ukraina to wielki kraj, to duży kraj. Będzie jednym z większych krajów Unii Europejskiej. To wymaga też dostosowania budżetu. To wymaga dostosowania instytucji, o których mówimy, czyli Parlamentu Europejskiego i systemu podejmowania decyzji. Mówimy od dawna też o usprawnieniu podejmowania decyzji w polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa, czyli tak zwanym propozycji odejścia od jednomyślności, ponieważ jest to pewna przeszkoda w szybkim podejmowaniu decyzji, co widzieliśmy na przykładzie weta Orbana i Węgier w stosunku na przykład do pomocy Ukrainie czy innych decyzji. Więc wyzwaniem dla Parlamentu Europejskiego nowej kadencji będzie właśnie jak najbardziej sprawne i najbardziej, można powiedzieć, takie konsensualne przeforsowanie czy procedowanie propozycji reform traktatowych, nawet nie tylko traktatowych, bo otwieranie traktatów to jest oczywiście najbardziej, można powiedzieć, kontrowersyjna i najbardziej ciężka procedura, bo trzeba mieć zgodę wszystkich krajów. Ale dyskusja na ten temat musi się toczyć. Głosy państw mniejszych i średnich muszą zostać wysłuchane, takich na przykład jak Polska. Więc tym bardziej uważam, że dla Polaków jest niesamowicie ważne, kto będzie zasiadał w tym Parlamencie Europejskim, kto będzie mówił głosem obywateli Polski również. Oczywiście Parlament Europejski to transnarodowa instytucja. To znaczy, my głosujemy na partię polityczną. I powinniśmy mieć taką ufność, że w zasadzie wszyscy europosłowie należący do konkretnej frakcji, na którą my głosujemy, będą realizować politykę odpowiadającą nam. Żeby jeszcze powrócić do pana pytania, obecnie w Parlamencie Europejskim jest ogromne oczekiwanie na to, że Rada Unii, czyli państwa członkowskie, podejmą właśnie dyskusję na temat reform Unii, nad wzmocnieniem przejrzystości podejmowania decyzji, nad wzmocnieniem samego Parlamentu Europejskiego, ale również nad wzmocnieniem roli parlamentów narodowych. Taki pakiet różnych propozycji został opracowany przez Parlament Europejski, i to chciałam też słuchaczom jakby naświetlić. W 2022 roku miało miejsce takie bardzo bezprecedensowe wydarzenie, czyli konferencja w sprawie przyszłości Europy, której obywatele, wyselekcjonowani na zasadzie przypadkowości przez konkretną agencję, w panelach obywatelskich dyskutowali na temat reform Unii, następnie spotykali się na sesjach plenarnych w Parlamencie Europejskim. Tam byli obecni również przedstawiciele państw i parlamentów narodowych. I powstało takie duże, można powiedzieć, taki raport z rekomendacjami obywatelskimi, który właśnie stał się przyczynkiem do tego, aby Parlament Europejski, ten przedstawiciel nasz, obywateli, opracował reformy. I on to zrobił. Przez ostatnie 2 lata nad tym pracował i przekazał to teraz Radzie. Więc, proszę Państwa, to do państw członkowskich należy decyzja, co oni z tym dalej zrobią. Bo mówi się, że niektóre państwa, takie jak Polska, mówią, że Ukraina musi wejść do Unii, Unia się musi rozszerzyć, ale niekoniecznie musi się reformować. A państwa takie jak Niemcy czy Francja mówią, czy wejdzie, czy nie wejdzie, Unia się musi zreformować. I jest to w ogóle warunek rozszerzenia. Więc my, jako obywatele, słyszymy, że państwa członkowskie decydują o czymś, ale my sami nie mamy o tym odpowiedniej wiedzy. I potem słyszymy naszych przedstawicieli, naszych premierów, naszych polityków mówiących: nie, nie chcemy zmian traktatowych, bo obywatele tego nie chcą. Obywatele nie są gotowi. Czy ktoś nas pytał? Więc nie dajmy się, proszę państwa, ogłupić, tylko interesujmy się tym, co się dzieje w Unii. I świadomie pójdźmy do wyborów i zagłosujmy zgodnie z naszymi przekonaniami.
To jeżeli chodzi jeszcze o głosowanie z przekonaniami, okazuje się, że wybieramy już swoich przedstawicieli, oni już lądują w Brukseli. Może słowo o tych frakcjach, czyli o wewnętrznych, no, różnych spojrzeniach na tę politykę europejską. Jakie mamy frakcje? Powiedzmy, jaki też jest udział polskich przedstawicieli, polskich partii politycznych właśnie w tym całym systemie?
No oczywiście, to w zasadzie podstawa i być może od tego też trzeba było zacząć, ale nigdy nie jest za późno. Parlament Europejski, on się składa z tak zwanych transnarodowych ugrupowań politycznych. To są grupy polityczne. One swój początek, swoje źródło mają w partiach narodowych, oczywiście. I jakby członkowie partii narodowych są delegowani do tych grup politycznych, oczywiście wedle swoich własnych przynależności ideologicznych. I w tymże parlamencie ci europosłowie są podzieleni nie według krajów, tylko według właśnie poglądów. Parlament obecnie liczy 7 takich grup politycznych. To są europosłowie od radykalnej lewicy do radykalnej prawicy, reprezentujący poglądy czy podstawy od bardzo integracyjnych, czyli prointegracyjnych, że chcą, aby Unia dalej kontynuowała proces integracji, aby coraz więcej polityk było uwspólnotowionych, do tych silnie eurosceptycznych, którzy postulują, że w zasadzie to ten proces powinien się odwrócić. No i teraz szybciutko, kogo my tam mamy? Więc największą frakcją jest Grupa Europejskiej Partii Ludowej, czyli ludowcy. Ona obecnie jest dominująca od wielu lat w zasadzie, od kiedy pamiętamy, można powiedzieć. Do tej grupy należy Koalicja Obywatelska, żeby zobrazować tą delegację i przynależność narodową. Drugą pod względem liczebności frakcją w Parlamencie Europejskim jest Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, można powiedzieć. No to jest lewica i nasza lewica, na przykład narodowa, krajowa tam należy. Trzecią grupą to są liberałowie. Nazywają się Renew Europe, czyli można powiedzieć odnowić Europę. Do tej grupy należy Polska 2050. Liberałowie, nie wiem, jakby spojrzeć na mapę europejską, no to pewnie zaświeciłby nam tutaj się francuski prezydent jako ten przedstawiciel liberałów. No i właśnie Macron jest jedną z takich czołowych postaci tego sojuszu. Znaczy on jest oczywiście narodowym politykiem, ale stara się o to, aby jego partia Renaissance wypełniła tą grupę Renew w Parlamencie Europejskim w jak największym stopniu. Później mamy oczywiście grupę zielonych. No to zieloni nie trzeba więcej przedstawiać, wszyscy wiedzą, o co chodzi. No i schodzimy w tym momencie do prawicy. Europejscy konserwatyści i reformatorzy, to jest eurosceptyczna prawicowe ugrupowanie, do którego należy obecnie Prawo i Sprawiedliwość. Być może dołączy do tego ugrupowania również Fidesz Orbana, który wyszedł z Europejskiej Partii Ludowej, o której powiedziałam na początku, został jakby wyproszony ze względu na swój stosunek do rządów prawa i się zastanawiają, co teraz zrobić. No ale mają do wyboru też kolejną grupę, jeszcze bardziej radykalną, czyli grupę nazywającą się Tożsamość i Demokracja. I to jest, można powiedzieć, jeszcze bardziej na prawo przesunięta grupa, chociaż ja już nie wiem, bo te podziały się
Tak.
bardzo zatarły w ostatnich latach, ale tam na przykład mamy Marine Le Pen ze Zgromadzeniem Narodowym swoją partią, a także AfD, tak? Alternative für Deutschland, Alternatywa dla Niemiec. No, tutaj też zobaczymy, jakie będą przetasowania, czy będą. No i jeszcze wracając na ten drugi skrajny koniec, to grupa lewicy. Lewica w Parlamencie Europejskim, my nie mamy akurat w niej przedstawicieli, ale możemy to zobrazować mówiąc o na przykład hiszpańskim Podemos albo o niemieckim, też niemieckiej lewicy Die Linke. Więc to jest te siedem grup, mają, jak Państwo widzą, wielki wachlarz możliwości i trzeba by było, myślę, że zachęcam też do tego, żeby wejść na stronę internetową Parlamentu Europejskiego, popatrzeć sobie na te grupy. Każda z tych grup ma swoją stronę też, w różnych językach. Możemy popatrzeć, jacy to są kandydaci, jak wygląda ich struktura w Polsce. My jeszcze nie wiemy, prawda? Bo jeszcze czekamy na ogłoszenie list wyborczych. Na razie myślę, że musimy się uporać z wyborami lokalnymi, a potem rozpocznie się na dobre kampania do Parlamentu Europejskiego dopiero.
Moi przyjaciele też kuluarowo cały czas mówią mi, że cały czas trwa również przygotowanie do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. To jest
Oczywiście.
ważny moment.
Oczywiście, że tak. Polska, przypomnijmy, obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia 2025 roku. Co ciekawe, obejmie ją po prezydencji węgierskiej, dlatego że od czerwca do grudnia to właśnie Węgry będą sprawowały tę prezydencję. No i będziemy mieli dosyć taką ciekawą sytuację, ponieważ wobec Polski, mogę to powiedzieć z uwagi na swoje bezpośrednie, jakby ostatnie doświadczenia z pobytów i w Brukseli, i właśnie w Paryżu, mamy ogromne oczekiwania wobec nas. Nasi partnerzy na różnych poziomach, czy z instytucji europejskich, czy z innych krajów członkowskich, wierzą, że Polska zrewolucjonizuje demokratycznie Unię, że pokaże, znaczy zaświeci przykładem, że pokaże, że można. Znaczy, myśmy już pokazali, że można, bo pomimo bardzo trudnego, można powiedzieć, kontekstu wyborczego, w którym media publiczne były przejęte, spółki Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej, społeczeństwo zagłosowało na demokratyczny powrót do Europy wartości. Myślę, że największym jakby wyzwaniem przed prezydencją polską jest to, aby potwierdzić tą zdobycz, aby utwierdzić jeszcze zarówno obywateli, którzy na to czekają, jak i naszych partnerów z innych krajów członkowskich, że można zmieniać demokrację na lepsze, że można zrobić voltę już naprawdę w bardzo krytycznych momentach i być może Węgry będą mogły, przynajmniej tę prodemokratyczną część opozycji, przepraszam, węgierskiej, będzie mogła popatrzeć na nas z nadzieją. Oczywiście przed naszą prezydencją bardzo wiele wyzwań związanych też z polityką bezpieczeństwa, z integracją w obszarze właśnie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, zakupy broni, w ogóle sam fakt jakby tworzenia takiej, jak to się nazywa w obiegowej literaturze europejskiej, w przekazach medialnych, suwerenności europejskiej czy autonomii strategicznej. Myślę, że dla Polski to jest priorytet i na pewno na to będziemy zwracać uwagę w ramach tych 6 miesięcy prezydencji w 2025 roku.
Mówiła pani profesor o tym oczekiwaniu Europy, że tutaj będzie znowu zwrot demokratyczny. Ja nie mam wrażenia, że przez ostatnie lata żyłem w państwie niedemokratycznym. Potwierdzają to też moi znajomi z obcych przedstawicielstw krajów, gdzie Też często to jest stricte narracja wykorzystywana przez polityków, bardzo pragmatycznych polityków, którzy twierdzą o jakimś wyjściu Europy, znaczy polskiej Europy, instytucji unijnych, gdzie tak naprawdę Polska cały czas uczestniczyła aktywnie w tworzeniu tego prawa, a to, co wychodzą politycy przed kamery i to, jakie frazy i tezy wygłaszają przed dziennikarzami, czy to przed społeczeństwem, to druga sprawa. Mógłbym polemizować oczywiście też z panią profesor, więc ale tutaj się.
To może popolemizujmy, bo to, że oczywiście nie doszło do polexitu, to fantastycznie, natomiast no,
Ale to jest niemożliwe, pani profesor,
chciałam.
bo rząd Prawa i Sprawiedliwości był jednym z najbardziej, tak uczciwie mówiąc ja, z najbardziej prounijnych, tak biorąc pod uwagę już samą legislację.
To może za chwilkę pan wyjaśni, jaką proeuropejską legislację rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzał, bo na przykład zakaz aborcji i karanie kobiet za dokonywanie aborcji, nawet w momencie, kiedy ich życie jest zagrożone, nie jest z pewnością czymś, co można nazwać proeuropejskim podejściem do praw człowieka. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na to, że przez ostatnie lata mieliśmy jako państwo poważny konflikt kompetencyjny i prawny z Unią Europejską, z Komisją Europejską, a także z Trybunałem Sprawiedliwości Unii. I tutaj może też zwrócę uwagę na to, czym jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest taki właśnie, można powiedzieć, Trybunał Konstytucyjny, który my mamy w Polsce, tylko że to jest instytucja ponadnarodowa. I tenże Trybunał Konstytucyjny, w którym zasiadają również polscy sędziowie, zajmuje się orzekaniem o tym, czy prawo krajów członkowskich, które jest wprowadzane w życie, nie stoi w sprzeczności z tym prawem unijnym, o którym mówiliśmy, że ono ma pierwszeństwo. Jako kraj wchodzący do Unii Europejskiej w 2004 roku, zgodziliśmy się, a wręcz bardzo chcieliśmy, lobbowaliśmy, żeby nas przyjęto. I z całym jakby szacunkiem do poprzedniego rządu zgodziliśmy się również na to, aby aplikować prawo europejskie zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii, zasadami traktatowymi. Więc reforma na przykład sądownictwa, która wydarzyła się przez ostatnie lata, i tutaj myślę, że nie należy wchodzić w szczegóły, ale ogólnie rzecz biorąc, w dużej mierze stała w sprzeczności z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania sądownictwa rządów prawa w Unii. Pan mi pewnie powie, że sądownictwo nie jest obszarem kompetencyjnym Unii i ja się z tym absolutnie zgadzam. Ale z drugiej strony, i to jest właśnie to clue, sądy krajowe są organiczną częścią europejskiego systemu prawnego. I jeżeli ich działanie zostaje upolitycznione, to możemy się spodziewać, że ich decyzje będą miały wpływ również na podmioty, na przykład gospodarcze, funkcjonujące w naszym kraju, a pochodzące z zagranicy. I ten tak zwany level playing field, czyli to pole jakby współdziałania, ono się przekrzywi. To znaczy w Polsce w takim momencie nie będzie pewności, jasności legislacyjnej, prawnej, niezależności, która zapewnia funkcjonowanie na przykład wspólnego rynku. I dlatego byliśmy narażeni na tyle negatywnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości na temat naszego postępowania. I w tym sensie mówię o tym, że rządy prawa i pewne demokratyczne standardy zostały jakby naruszone. Natomiast moglibyśmy pewnie się umówić na kolejną audycję i porozmawiać sobie o samym znaczeniu jakby demokracji, tak? Czym jest demokracja? Ja chciałam powiedzieć, że liczę na to, że obecna władza będzie przestrzegać zarówno zasad demokracji, jak i zasad rządów prawa i będzie świecić przykładem dla innych krajów, żeby te standardy zawsze były jasno widoczne. I tego w ogóle życzę Polsce przez następną kadencję, tak, obecnego rządu.
Odpowiadając jeszcze na pani profesor pytanie, zanim zapytam jeszcze o frekwencję, rząd Prawa i Sprawiedliwości oddał bardzo dużo kompetencji Unii Europejskiej. Mowa też o na przykład o samochodach z silnikiem spalinowym, czyli cała polityka klimatyczna. Był to również unijny dług. Koledzy podpowiadali mi też, że powiązanie samego KPO z praworządnością. Też propozycja bardzo nowych unijnych podatków. Bym tutaj polemizował. Jaką celujemy w takim razie frekwencję, jaką przewiduje pani profesor?
Dla Polski, dla polskich obywateli, czy
Tak.
ogólnie
Dla
sprzedaż?
polskich obywateli.
Jeżeli mieliśmy około 45, ponad 45%, myślę, że powinniśmy dojść do 50%. W okolicach 50%. Będę wtedy bardzo szczęśliwa, ale jeśli będzie więcej, no to w ogóle otworzę szampana.
Oczywiście. Zachęcam słuchacze, drodzy, żebyście odnieśli się, czy zagłosujecie Państwo w wyborach, czy weźmiecie udział. Ja zachęcam serdecznie razem z panią profesor, pani profesor Karolina Borońska-Hryniewieska. Dzisiaj gościła u mnie. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.